Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski.
Franciszek wezwał, aby chrześcijanie świadczyli o tym, że Jezus żyje oraz że jest kluczem do zrozumienia tajemnicy życia.
Ludy tubylcze przypominają współczesnemu światu o potrzebie szacunku dla stworzenia. Kościół pragnie być ich rzecznikiem w zachowaniu tradycji, kultury, języka i praw.
Biskupi indyjscy apelują o pokój i pojednanie. Po cofnięciu przez parlament autonomii regionowi Kaszmiru sytuacja na miejscu stała się napięta.
Witamy Państwa 10 sierpnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Papież Franciszek odnowił na okres próbny 2 lat statuty Instytutu Dzieł Religijnych, zatwierdzone przez Jana Pawła II w 1990 roku. Cel Instytutu, popularnie zwanego Bankiem Watykańskim, pozostaje niezmieniony.
Podstawowym zadaniem Instytutu jest troska o zachowanie i zarządzanie dobrami ruchomymi i nieruchomymi, przekazanymi lub powierzonymi mu przez osoby fizyczne i prawne oraz przeznaczonymi na cele religijne oraz charytatywne. Instytut Dzieł Religijnych jest watykańską instytucją finansową nazywaną popularnie Bankiem Watykańskim.
Wśród nowych elementów można zauważyć przede wszystkim wprowadzenie funkcji rewizora zewnętrznego, którym może być osoba fizyczna lub stowarzyszenie. Odnowione statuty określają, że jego zadaniem będzie kontrola rachunków, składanie sprawozdania ze stanu budżetu instytutu oraz sprawdzanie ksiąg i dokumentów rachunkowych. Odnowienie statutów Instytutu Dzieł Religijnych stanowi ważny krok w procesie dostosowania do najlepszych standardów międzynarodowych, ale również jest wyrazem odnowionej wierności pierwotnej misji Instytutu.
Kult dzisiejszego patrona świętego Wawrzyńca jest głęboko zakorzeniony w Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej. Ku jego czci król Filip II wybudował słynny zespół pałacowo-klasztorny Escurial w pobliżu Madrytu. Wawrzyniec jest patronem m.in. ubogich, bibliotekarzy i studentów, ale także drużyny piłkarskiej San Lorenzo de Almagro z Argentyny, której kibicuje papież Franciszek.
Według tradycji święty Wawrzyniec urodził się blisko miasta Huesca w Hiszpanii na początku III wieku. Podczas prześladowań za cesarza Waleriana zażądano, aby Wawrzyniec wydał skarby kościoła. Ten zebrał ubogich, mówiąc, że to oni są tymi poszukiwanymi bogactwami kościoła. Zmarł męczeńską śmiercią na rozpalonej do czerwoności kracie, która stała się jego atrybutem w ikonografii. Cierpiąc, miał powiedzieć: ciało już jest upieczone, obróć i jedz. Święty Leon Wielki skomentował te słowa następująco: jak silny musiał być ogień miłości Chrystusowej, skoro gasił on żar ognia naturalnego. Kult świętego Wawrzyńca w Hiszpanii był bardzo popularny. Król Filip II zbudował słynny Escurial na planie rusztu. Wawrzyniec jest patronem wielu miejscowości w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. Do jego sanktuarium w przedkolumbijskiej miejscowości San Lorenzo de Tarapacá w Chile przybywa każdego roku około 70 tysięcy pielgrzymów. Z kolei w San Lorenzo w Paragwaju dzisiejsze święto rozpoczyna o północy serenata na placu katedralnym. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Nowy metropolita Marsylii, arcybiskup Jean-Marc Avelin, w wypowiedzi dla Radia Watykańskiego przypomniał, że miasto to od dawna przyjmowało migrantów z różnych części świata.
Charakteryzuje się pluralizmem kulturowym i religijnym. Jako ważne zadanie dla siebie hierarcha uznaje umacnianie związków przyjaźni oraz współpracy pomiędzy tak różnymi grupami. Powiedział również o innych priorytetach swojej posługi.
Chciałbym rozwinąć bliższe relacje z innymi wspólnotami chrześcijańskimi rejonu Morza Śródziemnego, zarówno na południowym wschodzie, jak i na zachodzie. Marsylia jest zwykle przedstawiana jako port wschodni i faktycznie jest tutaj obecnych dużo wspólnot ze wschodu. Na inaugurację mojej misji zaprosiłem biskupów z całego regionu Morza Śródziemnego oraz z krajów Magrebu. To pierwsza ważna sprawa. Drugi temat odnosi się do duszpasterstwa młodzieży i powołań. W Marsylii jest bardzo dużo młodych chłopców i dziewcząt, którzy chętnie poświęcają czas innym, uczestniczą chociażby w wolontariacie. Oni oczekują również na pogłębienie swojego życia. Uważam, że szczególną troską trzeba otoczyć właśnie tych młodych, aby mogli wzrastać w wierze oraz w powołaniu.
Ludy tubylcze są pomostem między pierwotnymi kulturami a współczesnym światem. Należy je respektować i bardziej doceniać. Przed październikowym synodem dla Amazonii wskazuje na to arcybiskup Héctor Miguel Cabrejos, który jest przewodniczącym Latynoamerykańskiej Rady Biskupiej CELAM. Zrzesza ona 22 konferencje episkopatów krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów.
Arcybiskup Cabrejos pochodzi z Peru, które jest jednym z 9 krajów obejmujących region Amazonii. Teren ten zamieszkuje około 33 milionów ludzi, z czego prawie 3 miliony to przedstawiciele 450 różnych ludów tubylczych. Hierarcha wskazuje, że trzeba z nimi tworzyć płaszczyzny dialogu i spotkania, jednocześnie chroniąc ich kulturę, tradycje, język i prawa.
Arcybiskup Cabrejos przypomina, że dla współczesnego świata ludy tubylcze mogą stać się ważnym mostem prowadzącym do spotkania z pierwotnymi kulturami. By do tego doszło, potrzeba wymiany kulturowej nacechowanej szacunkiem i odpowiedzialnością. Przypominając, że Amazonia jest płucami świata, szef CELAM przywołał słowa papieża Franciszka mówiące o tym, że ludy tubylcze z różnorodnością swoich języków, kultur, tradycji i mądrością przodków przypominają nam, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za troskę o stworzenie, które powierzył nam Bóg.
W związku z trudną sytuacją w Kaszmirze biskupi indyjscy apelują o solidarne współdziałanie na rzecz pokoju i pojednania. Zapewniają o modlitwie i bliskości wobec ludności tego regionu, który przeżywa dni pełne cierpień i napięć. To stanowisko zostało opublikowane po tym, jak rząd indyjski cofnął status specjalny regionowi Kaszmiru, jakim cieszył się on od 1947 roku. Stan ten, w większości zamieszkały przez muzułmanów, traci swoją autonomię. Dotychczasowe władze regionu nazwały to czarnym dniem indyjskiej demokracji.
Były administrator Kaszmiru określił decyzję rządu jako nielegalną i niekonstytucyjną. Wobec liderów miejscowej opozycji zastosowano areszty domowe. Również Pakistan odrzuca decyzję rządu w Delhi, podkreślając, że Kaszmir został uznany przez wspólnotę międzynarodową jako terytorium sporne. Żaden jednostronny krok rządu indyjskiego nie może zmienić statusu takiego terytorium.
Podobnie ludność nie zaakceptuje tej zmiany, czytamy w komunikacie pakistańskiego ministra spraw zagranicznych. Z kolei premier Indii, Narendra Modi, w orędziu telewizyjnym stwierdził, że decyzja parlamentu zapoczątkowuje nową erę pokoju i pomyślności, ponieważ specjalny status Kaszmiru zachęcał do separatyzmu, terroryzmu, nepotyzmu oraz korupcji, przynosząc szkody ludności regionu. Mówi ksiądz Bernardo Cervellera, misjonarz, dyrektor agencji informacyjnej Asia News.
Występuje bardzo wiele niepokoju, ponieważ w regionie Kaszmiru wojna trwa praktycznie od 1947 roku. Żyją tutaj muzułmanie, którzy są podporządkowani rządowi określającemu się jako świecki, ale obecnie bardziej hinduistycznemu o nastawieniu nacjonalistycznym. Doprowadziło to do wzmożonej kontroli wojskowej w regionie, a z drugiej strony do różnych prób stawiania oporu ze strony grup niezależnych, wspieranych czasami przez armię pakistańską. Dlatego mają miejsce zamachy terrorystyczne oraz akty przemocy. Z drugiej strony również wojsko indyjskie dopuszcza się napaści, aresztowań, tortur oraz gwałtów. Rośnie naprawdę seryjna przemoc z jednej i drugiej strony. Ta obecna zmiana statusu regionu wyzwoli jeszcze więcej agresji.
Jak myślisz, czego Bóg chce od Kościoła w Australii w obecnej epoce? To pytanie znalazło się w centrum ankiety skierowanej do katolików tego kraju. Została ona przygotowana przez Centrum Badań Duszpasterskich i stanowi ważny etap przygotowań do Rady Plenarnej Kościoła Australii, która w przyszłym roku odbędzie się w Adelaidzie.
Ankietę można było wypełnić przez rok. Wzięło w niej udział ponad 220 tysięcy wiernych. Odpowiadając w sumie na 17 tysięcy różnych pytań dotyczących życia i działalności Kościoła, a także jego różnorodnej misji we współczesnym świecie. Następnie zostały one opracowane w specjalnym raporcie zatytułowanym Słuchanie i dialog, który stanowi podsumowanie pierwszego etapu przygotowań do Rady Plenarnej. Będzie to największe i najważniejsze spotkanie Kościoła na tym kontynencie od 1937 roku.
Wsłuchanie się w głos wiernych, który wybrzmiał w ankietach, ma fundamentalne znaczenie dla zobaczenia, jak dziś postrzegany jest Kościół i jak świeccy widzą jego misję we współczesnym społeczeństwie, wskazuje arcybiskup Timothy Costellone. Teraz najważniejsze będzie wsłuchanie się w Ducha Świętego, podkreśla hierarcha. Ten czas ma pomóc uczestnikom Rady Plenarnej znaleźć odpowiedź na pytanie, czego Bóg chce dziś od Kościoła w Australii.
Stany Zjednoczone i Turcja doszły do porozumienia w sprawie utworzenia strefy bezpieczeństwa na północy Syrii. Tworzy to napięcia pomiędzy rządem tureckim a milicjami kurdyjskimi obecnymi w regionie. Rząd syryjski mówi o pogwałceniu suwerenności kraju.
Obszar, o którym mowa, rozciąga się na długości około 40 kilometrów. Milicje kurdyjskie wspólnie z wojskami amerykańskimi walczą tam z resztkami bojówek z tak zwanego państwa islamskiego. Po jego oczyszczeniu przewidziano tam utworzenie korytarza humanitarnego pod kontrolą Międzynarodowego Sztabu Operacyjnego. Miałby on zapewnić bezpieczny powrót uchodźców do Syrii. Porozumienie stwarza napięcia na linii kurdyjsko-tureckiej oraz budzi sprzeciw władz syryjskich, mówi dyrektor Centrum Studiów Międzynarodowych Gabriele Iacovino.
Ponieważ właśnie na północy, blisko granicy z Turcją, obecne są milicje kurdyjskie, co jest problemem dla Ankary. W momencie, kiedy utworzy się na północy Syrii region kurdyjski, kontrolowany właśnie przez Kurdów, a nie władze syryjskie, to może stać się dla Turcji problemem w sensie bezpieczeństwa. Niewątpliwie dla Syryjczyków taka strefa buforowa sprowadzi na ich terytorium obce wojska, w rzeczywistości tureckie. Oznacza to jedynie nominalną ich kontrolę na tym obszarze. Niezależnie od rozwoju tego stanu rzeczy, pokazuje to, jak sytuacja w Syrii daleka jest od rozwiązania, niezależnie od porażki militarnej islamistów.
Dziś kolejny pielgrzymkowy dzień na Jasnej Górze. O nowe tchnienie Ducha Ożywiciela modlili się w drodze uczestnicy 38. pielgrzymki wrocławskiej. Wśród ich intencji znalazło się zawierzenie organizacji Europejskiego Spotkania Młodych Teze, które odbędzie się pod koniec roku we Wrocławiu.
Wśród pątników znaleźli się wolontariusze z Libanu i Meksyku, którzy będą przygotowywać ekumeniczne spotkanie młodzieży. Pielgrzymka to wielka szkoła pokory, podkreślają jej uczestnicy.
No samo to, żeby pójść do kogoś i poprosić o pomoc w znalezieniu, no na przykład kąpieli, czy nawet żeby o tą miskę wody poprosić.
To jest naprawdę dla mnie takie niesamowite, że nawet jeśli ktoś nam odmawia i mówi, że niestety nie może nas przyjąć, to tak bardzo uczy tego, że no nie zawsze wszystko jest na wyciągnięcie ręki.
Jak zwykle pielgrzymi przyjmowani są w drodze z wielką życzliwością. Gospodarze, którzy otwierają swoje domy, są niezwykłymi świadkami wiary, zauważyła pani Anna.
Ten posiłek jest też ważny, ale młodzi ludzie, którzy do was trafiają i widzą, to jest chyba najpiękniejsze, co może być, że człowiek potrafi otworzyć swój dom, poczęstować i użyczyć swojej łazienki. Dla młodych ludzi, którzy chodzą, to jest naprawdę coś pięknego.
Powodzeniem cieszyły się tak zwane grupy tematyczne, to jest młodzieżowa, rodzinna, akademicka, pokutna czy biblijna. Powstają w miejsce grup terytorialnych, w których elementem łączącym jest przede wszystkim miejsce zamieszkania. To tendencja wielu pielgrzymek. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.